Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 28 Safar 1448 roku po Hidżri, albo też Uno Decimo di Augustian Domini Bismillessimo Vicessimo Sexto. Państwa, zachęcam Państwa do subskrybowania, komentowania, udostępniania. Przypominam, że do 250 tysięcy subskrypcji brakuje już nieco ponad 1000 osób, także zapraszam do subskrybowania. Poza tym zapraszam do wspierania na Patronite i na inne sposoby. To dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał. Wśród wspierających, powracających lub nowych witam Marcina Pielińskiego, Magdalenę Hartwich, Michała Nowaka, Roberta Rzeszutka, Monikę Zielińską z CZ, pewnie szyczy. Potem Mabo, Lecha Taczkę, Janusza i Joannę S. Ze serdecznymi również pozdrowieniami dla Państwa i dziękuję za hojny datek. No dobrze, proszę Państwa, mam jeszcze jeden króciutki bardzo komunikat. Otóż kiedyś Państwu mówiłem, że ja bardzo chętnie wspieram takie kanały, które są niszowe, których ludzie nie wiedzą, że są. W związku z tym, tym razem zapomniany notabene przeze mnie niestety kanał to jest nauki matematyki. Nazywa się Lysy uczy matmy. Pewnie byłoby to przez EU, czyli Łysy uczy matmy, ale jest napisane Lysy uczy matmy. Zachęcam Państwa do zerknięcia, zresztą link wrzucam do opisu odcinka. No dobrze, proszę Państwa, a teraz mamy już, przechodzimy adrem, otóż mamy sensację dnia i rzeczywiście opowieść z gatunku płaszcza i szpady albo z Jamesa Bonda, tego wcześniejszego powiedzmy, bo niespecjalnie tutaj jest jakoś zaawansowana ta intryga, no ale w każdym razie ważna rzecz, groźba zamachu ze strony Iranu na Trumpa wtedy, kiedy przebywał w Turcji, była do tego stopnia poważna, że służby przeprowadziły niezwykłą operację, w ramach której wsiadł na pokład, następnie zszedł, właściwie wymknął się drugą stroną samolotu z tego pokładu i został przetransportowany alternatywnym samolotem wojskowym, natomiast na przynętę polecieli dziennikarze, prawda? Czyli win-win generalnie, można powiedzieć, z punktu widzenia Białego Domu. Jest to tajna misja, została przeprowadzona bez wiedzy dziennikarzy i nawet niektórych pracowników Białego Domu, którzy sądzili, że znajdowali się na pokładzie tego samego samolotu co prezydent, a byli, powiedzmy, puszczeni na wabia. Osoby, oczywiście wiadomo, że to jest ujawnione przez anonimowych urzędników, ale mamy dwie gazety przynajmniej, które dzisiaj o tym piszą i to czołowe amerykańskie, w związku z tym zakładamy, że ci anonimowi urzędnicy są gadatliwi. Administracja twierdziła, że Trump opuścił Turcję 8 lipca byłym Air Force One. Trump ogłosił w mediach społecznościowych, że skorzysta z byłego Air Force One, a nie z samolotu, którym tam poleciał, czyli tego nowszego Boeinga, nazwijmy go umownie katarskiego. Więc bezpieczeństwo samolotu dostarczonego przez Katar zostało zakwestionowane, a Trump zapowiedział w zeszłym miesiącu po podróży, że przejdzie on jakieś dodatkowe modernizacje. W Ankarze Trump wsiadł do starego jumbojeta Air Force One na oczach kamer telewizyjnych. Kilka minut później został potajemnie przetransportowany do mniejszego samolotu C-32A Sił Powietrznych USA za pomocą, uwaga, co go wywoziło, więc lotniskowa ciężarówka cateringowa. Taka, którą się normalnie używa do załadunku posiłków i innych zapasów przed lotem. Zresztą dzisiaj Washington Post pokazuje też filmik, na którym tam zaznacza po kolei Trumpa wchodzącego, potem właśnie ten samochód cateringowy, jak gdyby podnośnik i tak dalej, możecie Państwo sobie obejrzeć. W każdym razie operacja miała miejsce noc po tym, jak siły amerykańskie wznowiły ataki militarne na Iran na polecenie Trumpa. Więc manewr sprawił, że faktyczna lokalizacja Trumpa była rzeczywiście ukrywana przed amerykańską opinią publiczną i zresztą również wieloma wysokimi rangą urzędnikami amerykańskimi przez wiele godzin. Nie wiadomo do tej pory, jak szeroko administracja ujawniła czy utajniła tę operację. W każdym razie został zapytany, znaczy całą tą opowieść przekazała dzisiaj gazety do Białego Domu. Biały Dom odpowiedział, cytuję: nowy Air Force One to to całą prawda sytuację, że dziennikarze, nawabia i tak dalej. Nowy Air Force One to najnowocześniejszy samolot wyposażony w zaawansowane protokoły bezpieczeństwa, które zapewniają bezpieczeństwo prezydenta i jego personelu. Jak prezydent niedawno powiedział, wielu wrogów Ameryki ma go na oku i wykorzystujemy wszelkie dostępne środki, aby stawić czoła tym zagrożeniom. Czyli nie potwierdził, a potwierdził. No więc, co więcej, Biały Dom publicznie powtórzył swoją wersję wydarzeń, że prezydent opuścił Turcję na pokładzie tego właśnie niebiesko-białego, tego starego 747, tak? Tego Air Force One, dawnego Air Force One. No więc wiadomo też, że podobna sytuacja była zresztą z Bushem między innymi, bo na przykład po atakach 11 września urzędnicy administracji Busha ukryli go, tak? Nie ujawnili, gdzie on się znajduje. Został zabrany w nieujawnione miejsce. Potem w tym nieujawnionym miejscu przebywał ileś tam godzin. Potem się okazało, że został przetransportowany samolotem do bazy wojskowej w Nebrasce. No więc ta operacja Trumpa potoczyła się zupełnie inaczej. Powiedzmy, zagrożenie podobno zamachem było dość wiarygodne, więc amerykańskie służby bezpieczeństwa też były mocno zaniepokojone w obliczu właśnie działań wojennych z Iranem. Turcja graniczy z Iranem, jest blisko, dałoby się prawdopodobnie z terytorium Iranu sięgnąć również ten samolot. Więc to miało zapoczątkować operację dezinformacyjną, to powiedział anonimowy amerykański urzędnik. Jest faktem, że New York Times i CBS donosiły w ubiegłym miesiącu, że wywiad zasygnalizował konkretne zagrożenie atakiem na prezydenta lub jego samolot, co zostało, czyli krótko mówiąc, gdzieś tam wysoko ulokowany szpieg prawdopodobnie, albo kto dzisiaj do jakiegoś podsłuchu wyniknęło, że o tym rozmawiali pewnie już w kwestiach konkretów weseli zamachowcy. W związku z tym to się jeszcze dodatkowo nasiliły te obawy w wyniku roli Waszyngtonu w odesłaniu do Jerozolimy irańskich przywódców wojskowych i politycznych. Więc operacje zagrożenia ze strony Iranu miały miejsce kilka dni po tym, jak prezydent zaczął używać nowego tego Boeinga 747-8 podarowanego przez Katar. Trump poleciał do Turcji tym samolotem po tym, jak właśnie ten stary odrzutowiec przeszedł modernizację kosztującą notabene setki miliony dolarów. Został on wprowadzony do służby przez siły powietrzne w lipcu, ale brakuje mu podobno niektórych środków obronnych, które posiadał starszy Air Force One. Więc teraz, czyli żeby przetransportować prezydenta do Turcji, urzędnicy częściowo polegali na technice, która od czasu do czasu stawała się publicznie znana. Zresztą jedna z takich misji podobnych miała miejsce w roku 2000, kiedy podczas wizyty Clintona w Pakistanie Clinton wysiadł z prostego białego odrzutowca, który sobie leciał spokojnie już za tym Air Force One, prawda? Więc jakby nie pierwszy raz Air Force One służy za wabik, no ale teraz przy Trumpie po raz pierwszy zostało to ujawnione. W każdym razie, więc to się zdarzało wcześniej. Były szef dyrektora Secret Service powiedział, że pytany o to, nie przepraszam, obecny był, został, powiedział, że, bo to Rove, powiedział, że ochrona prezydenta jest priorytetem i że szczegóły jego ruchów są tajne z ważnych powodów. Powiedział, społeczeństwo powinno wiedzieć, co prezydent robi na co dzień, ale jeśli chodzi o metody, za pomocą których Secret Service zapewnia mu bezpieczeństwo, powinno pozostać poza zasięgiem opinii publicznej. No i powstaje pytanie, ilu ma sobowtórów, no bo jeżeli już, to konsekwentnie. W każdym razie, kiedy właśnie Trump po raz pierwszy ogłosił, że będzie wracał tym starym Air Force One, mówił właśnie, że też przedstawiał to jako okazję dla żołnierzy amerykańskich stacjonujących w Wielkiej Brytanii do zobaczenia tego starego samolotu. Trump napisał, że zamiast tego dla zapomnianych czasów, natomiast tak się nie stało. W tej całej operacji uczestniczyło wiele osób, niektóre nieświadomie. Natomiast dziennikarze myśleli, że podróżują z prezydentem na pokładzie właśnie tego Air Force One starego. Nie zostali powiadomieni o zmianie samolotu, ale nie zostali poinformowani o skali zagrożenia na pokładzie, którego byli. Czyli tak, przyleciał nowym, miał wracać starym. Starym pewnie nie szkoda, mniej szkoda. Wracali dziennikarze, część personelu, no i pewnie, że tak powiem, ten miał zostać zestrzelony, nie wiadomo, miał być na niego zamach, a on sobie wrócił, powiedzmy, jeszcze innym, czyli trzy samoloty były w tym momencie w całej tej układance. Więc co więcej, żeby stworzyć jak gdyby te pozory, Trump i jego współpracownicy weszli na pokład tego samochodu, weszli na pokład samolotu, tam się zamykają drzwiczki, następnie zeszli na pokład lotniskowego samochodu cateringowego, który został podniesiony z boku samolotu za pomocą tam tych podnośników i ustawiony po prostu przy drzwiach po przeciwnej stronie. Zdjęcia zarejestrowane przez media na tureckim lotnisku pokazują to rzeczywiście, chociaż nie widać samego faktu. No, Trump przyjechał limuzyną, wszedł po schodach, pomachał, wsiadł, potem tam zamknięto takie drewniane drzwi i kilka minut później właśnie członkowie korpusu prasowego Białego Domu wsiadali w pobliżu tylnej części samolotu. Natomiast do kabiny ciężarówki cateringowej wszedł mężczyzna w garniturze, Potem kontener został opuszczony, odjechał od Air Force One i podjechał do mniejszego C-32A. Potem ciężarówki nie ma około 40 sekund, a następnie chwilę później jest już tam gdzieś schowana za silnikami C-32A. Potem na nagraniu widać, że kontener był unoszony na wysokość samolotu przez kilka minut, potem się opuszcza, osoba w garniturze wysiadła z kabiny ciężarówki, weszła po schodach prowadzących do C-32A, prawda, i później już jej nie widać. Więc sekretarz obrony Hexet wszedł na pokład C-32 również osobno, korzystając z zewnętrznych schodów, próbując w ten sposób nadać lotowi pozory typowego lotu wojskowego, prawda, minister obrony leci, prawda, z wojskiem. Co więcej, dziennikarze, kiedy wsiedli do zabytkowego właśnie tego starego Air Force One, personel Białego Domu i co było właśnie, co włączyło brzęczyki im różne, polecono im zamknięcie, zasłonięcie okien. Były tam wtedy właśnie też New York Times zadał te pytanie o bezpieczeństwo, dowiedział się, że jest super bezpiecznie i tak dalej, że to jest super samolot, lepszy samolot, ten nowy to jest jeszcze lepszy, ale ten stary to jest też lepszy. Więc krótko mówiąc, takie tam opowieści. Natomiast, no i później, prawda, bardzo dokładnie ci wszyscy dziennikarze, którzy to dzisiaj opisują właśnie jakie miały samoloty te znaki, powiedzmy, wywoławcze. Ten właśnie jeden miał SAM-33, drugi F-1, prawda, czy Air Force One. Ten, natomiast którym lecieli chyba w ogóle żadnego. No w każdym razie, tak czy inaczej, na pokładzie nowego Air Force One Trump rozmawiał z dziennikarzami przez około 15 minut, podkreślając zresztą zagrożenie, jakie stanowi Iran, bo później już leciał tym najnowszym. Więc zapytany był właśnie, dlaczego polecono opuścić rolety w samolocie w Turcji. Trump powiedział tak, i uwaga, cytujemy. Prawdopodobnie dlatego, że lecicie niebezpiecznym lotem z powodu tych wszystkich oszczerstw, z którymi musimy się mierzyć. Powiedział też, że cały czas grozi mu niebezpieczeństwo utraty życia i że jest numerem jeden na irańskiej liście. Ale jeśli ja odejdę, to i wy odejdziecie, zgadza się? Powiedział dziennikarzom. Może kiedyś zechcecie zmienić zawód. Koniec cytatu. No więc mamy, proszę Państwa, taką sytuację, natomiast w tej całej sytuacji oczywiście ta cała mistyfikacja jest ciekawostką, taką właśnie z gatunku trochę filmu fabularnego, ale najważniejsze jest to, że jeżeli zrobiono rzeczywiście taką układankę, to znaczy, że zagrożenie dla Trumpa musiało być realne. No takich cyrków się nie robi tylko po to, żeby gazety miały co pisać. I nie jest to też rutynowa sprawa, jak twierdzą dziennikarze, tak rzeczywiście było, czy też bywało, czasami, natomiast no, to było wtedy, kiedy prezydenci byli w jakiś istotny sposób zagrożeni. Znaczy były takie przesłanki. No więc tutaj te przesłanki też musiały zostać spełnione, więc prawdopodobnie chcieli się zamachnąć na Trumpa. Pewnie prasa pociągnie ten temat i spróbuje dowiedzieć się pewnie więcej na temat tego, o czym już New York Times pisał, czyli tego potencjalnego zagrożenia, o którym tylko wspomniał, że wywiad wspomniał. To teraz już będziemy pewnie mieli drążenie tematu. No dobrze, proszę Państwa, mamy temat kolejny. Temat kolejny, otóż to Ukraina, to wszyscy już o tym piszą, ale ja muszę o tym wspomnieć przynajmniej dla porządku. Otóż Ukraina przenosi wojnę w głąb Rosji. To jest w ogóle cała tej chwili nowa doktryna ukraińska. Słuszna, niesłuszna, to się kiedyś okaże prawdopodobnie. To trudno jest w tej chwili do końca zdeterminować. Natomiast to, co zrobili Ukraińcy, to jest rzeczywiście... Właśnie na czym ta doktryna, przepraszam, polega, zapomniałbym powiedzieć, chyba że Państwo już wiecie, bo ktoś już gdzieś już u kogoś usłyszeliście, natomiast ta nowa doktryna, krótko mówiąc, polega na tym, żeby oprócz tego, żeby uderzać w takie miejsca, w których Rosję przemysłowo przynajmniej boli, to bolą tego uderzenia najbardziej, to znaczy przemysł petrochemiczny, no ale się okazało, że prawda, po tych miesiącach ataków Rosja po prostu kupiła benzynę, więc jakby jeżeli ktoś liczył na niedobory benzyny, no to tych niedoborów nie ma, bądź są mniejsze. Jeżeli ktoś liczył natomiast na to, żeby Rosja musiała zamiast zarabiać pieniądze, wydać pieniądze, no to tak, to się udało. Natomiast drugą rzeczą jest doprowadzenie do tego, żeby przeciętny Rosjanin, żeby jak gdyby cała Rosja zaczęła brać udział w tej wojnie, a nie tylko regiony przygraniczne, jakaś tam operacja specjalna na obrzeżach Imperium Rosyjskiego. Więc krótko mówiąc, po pierwsze zaatakowano tego ichniego Amazona, który uderza bardzo mocno w małych i średnich przedsiębiorców oraz klientów po prostu. Ta firma Wildberries, zdaje się, tam gdzie jakiś magazyn miała, to ten magazyn jest atakowany i chyba kilka z nich przynajmniej spłonęło. I wiadomo, że to uderzyło bardzo mocno właśnie szczególnie w te biznesy, które tam ludzie sobie jakby lokowali, prawda, na tym ich Amazonie, bo to w tych magazynach były rzeczy, które były i własnością Wildberries i innych firm, które przez tą platformę sprzedawały, więc to stało się takim, można powiedzieć, atakiem masowego rażenia. Więc i to spowodowało, że bardzo wielu ludzi, którzy do tej pory wojnę traktowali jako jeden z newsów tylko i wyłącznie w mediach, nagle odczuli to i to boleśnie na własnej skórze, tym bardziej tam te odszkodowania były mikroskopijne, które wypłacano. Teraz drugim sposobem, jednym z kolejnych sposobów jest atak w serce Rosji tak naprawdę, ponieważ ukraińskie drony uderzyły w przemysłowe miasto położone 880 km, ale na wschód od Moskwy, nie na zachód, na wschód. W związku z tym jest to jeden z najtragiczniejszych w skutkach na terytorium Rosji ataków. Co więcej, pokazuje, że co najmniej 13 osób odeszło do Jerozolimy, 39 zostało rannych. Rosyjscy śledczy poinformowali, że w Niżniekamsku, tam się znajdują jedne z największych i najnowocześniejszych rosyjskich rafinerii ropy naftowej, zaatakowano obiekty cywilne i przemysłowe. Komitet śledczy poinformował też właśnie o ofiarach. Natomiast sztab generalny Ukrainy poinformował, że siły ukraińskie zaatakowały rafinerię ropy naftowej Taneko i że rzeczywiście odnotowano tam pożar. Na ile to były duże zniszczenia, nie wiadomo. Natomiast 880 km na wschód od Moskwy pokazuje, że albo, to są dwie możliwości, albo ukraińskie drony zaczęły mieć tak wielki zasięg i były w stanie przelecieć tak wielki obszar niezauważone i niezestrzelone, albo druga możliwość, to też nie jest wykluczone, bo już tak się zdarzało, że ileś tam tych dronów zostało jakoś przemyconych na terytorium Rosji i z terytorium Rosji zostało odpalonych dopiero, żeby poleciały dalej. No to jest taka taktyka kiedyś Huti jeszcze w czasie tej poprzedniej wojny z Arabią Saudyjską. Prawdopodobnie zastosowała właśnie taki manewr, gdzie wwiozła ciężarówkami na pustynię kilkaset kilometrów w głąb notabene Arabii Saudyjskiej swoje drony i odpaliła je dopiero wtedy, które uderzyły między innymi na przykład w lotnisko w Riyadzie. No w każdym razie tutaj Ukraina twierdzi, że zakłóca w ten sposób dostawy paliwa dla wojska i odbiorców cywilnych, co ma powodować długie kolejki na stacjach benzynowych. Natomiast Rosja podjęła działania w celu rozwiązania niedoborów, zamówiła benzynę między innymi z Indii, kolejki w Moskwie i Petersburgu zniknęły. Natomiast presja na dostawy cały czas pozostaje. Rosja zamiast zarabiać na tym musi wydawać pieniądze, więc to jest ta różnica. Co więcej, konsulat Uzbekistanu w Kazaniu poinformował, że w poniedziałkowym ataku na drogę do Jerozolimy odeszło 7 obywateli Uzbekistanu. Trzeba pamiętać, że setki tysięcy obywateli Uzbekistanu, zresztą w ogóle też republik innych tych dawnych południowych republik radzieckich pracuje w tej chwili w Rosji ze względu na niedobory po prostu pracowników. Znaczna część pracowników walczy na froncie. W związku z tym stąd Rosja, która po zamachach w Moskwie poprzednich miała bardzo rygorystycznie podchodziła do tych właśnie pracowników z dawnych republik radzieckich, głównie z Kaukazu, ale nie tylko z Centralnej Azji, w tej chwili bardzo złagodziła podobno rygory i bardzo wielu tych pracowników właśnie znajduje tam pracę, bo nie ma rąk do pracy, więc tym bardziej prawdopodobnie pracowali w tej rafinerii. To cały czas oczywiście nie ma zresztą sensu porównywać to, co robi prasa, ilu cywilów z jednej czy z drugiej strony odeszło na drogę do Jerozolimy, nie powinni żadni generalnie, a już na pewno niecelowo. W każdym razie to, co pisze dzisiaj prasa, to o tym właśnie zdarzeniu, że wojna utknęła w martwym punkcie na liniach frontu. Kijów natomiast dąży do, jak to ładnie opisano, podważenia, oni to określili, podważenia poczucia normalności, tak? Czyli uwikłania całej Rosji, a nie tylko przygranicznych terenów w operację specjalną, którą sobie Rosjanie wymyślili. Ukraina stara się wywrzeć presję społeczną i ekonomiczną na Putina, żeby zmusić go do ubiegania się o zawieszenie broni. Moim zdaniem to jest możliwe, ale te ataki musiały być kontynuowane jeszcze przez wiele miesięcy, bo dużo istotniejszym komunikatem nie są kolejki na stacji benzynowej, tylko te dyskusje, które tam się odbywają na temat nieudolności jak gdyby rządu, niezdolności do obrony terytorium i tego kłócenia się propagandy z rzeczywistością. Z jednej strony najsilniejsza prawie że armia na świecie, najnowocześniejsza, wszystko wygrywa. Z drugiej strony drony codziennie uderzają głęboko w Rosję i w zasadzie Rosja nic z tym nie robi, czy rząd z tym nic nie robi. No, czy może zrobić, to jest zupełnie inna sprawa, ale ta percepcja jest najgroźniejsza, moim zdaniem przynajmniej dla Kremla. Przypomina się właśnie dzisiaj w tym kontekście właśnie te ogromne szkody Wildberries temu Amazonowi, jak gdyby rosyjskiemu. W tej chwili właśnie, o, już mam dane, Ukraina zaatakowała 20 magazynów w sumie należących do tej firmy. Natomiast bez dużego zapasu pocisków dalekiego zasięgu, które mogą przenosić cięższe ładunki niż te dronowe ukraińskie ataki w Rosji mają nadal ograniczony wpływ. To znaczy, krótko mówiąc, gdyby Ukraina miała tomahawki, które mogą razić cele na odległość 2,5 tysiąca kilometrów z porządną, dużą głowicą bojową, no to wtedy rzeczywiście 3-4 takie tomahawki uderzające w rafinerię i ta rafineria jest już raczej, to wtedy można wezwać, jakby, znaczy jest rajem dla złomiarzy, o, w ten sposób, natomiast przestaje być czymkolwiek użytecznym dla przemysłu. Natomiast tymi dronami te szkody są zwykle ograniczone. Znaczy to, że pożary, że tam się uderzy jakieś zbiorniki, to jedno, natomiast te zakłócenia najczęściej do tej pory nie miały charakteru trwałego, czyli wyłączenia na przykład na pół roku czy na rok jakiejś rafinerii. Życie w Moskwie i Petersburgu, czyli dwóch największych miastach Rosji, które ewentualnie decydują o potencjalnej rewolucji, pozostało w dużej mierze niezakłócone. Ukraina przeprowadziła na nie zaledwie kilka udanych ataków, zresztą one są bardzo silnie bronione. Natomiast rosyjska gospodarka, chociaż obciążona dużymi wydatkami na wojnę, to już uczciwie trzeba powiedzieć, to mówią zresztą amerykańscy specjaliści, że jest daleka od załamania. Wzrost jeszcze cen ropy naftowej spowodowany tym, co zrobił Trump w Zatoce, wpłynął raczej pozytywnie na nią niż negatywnie. Zresztą to uwalnianie później sankcji spowodowało też dodatkowe zastrzyki pieniędzy. Oczywiście to nie są zastrzyki pieniędzy, które nagle spowodują jakiś super wzrost gospodarczy, no ale jeżeli ktoś liczył na to, że się ta gospodarka szybciej załamie, to się później załamie, tak? Co więcej, w ostatnich tygodniach wraz z rozszerzaniem przez Kijów tych ataków, Rosja robi dokładnie to samo. Bomby szybujące, pociski manewrujące, drony i tak dalej, to wszystko spada na Kijów i na duże miasta. Co więcej, Rosja wykorzystuje wyczerpywanie się ukraińskiej obrony powietrznej ze względu na niedobory przede wszystkim systemów Patriot. Rosyjskie ataki uszkodziły również ukraińskie systemy wodociągowe i energetyczne i prawdopodobnie trzeba się liczyć z tym, że Rosja przy takiej eskalacji tego konfliktu i zmierzaniu w tym kierunku, co prawda jeszcze nie ma czegoś takiego jak takie zupełnie celowe atakowanie wyłącznie celów cywilnych, natomiast jeżeli się zdarza, to rzadko, znaczy nie ma tak, że na przykład 20 rakiet uderza w dzielnicę mieszkaniową. Natomiast to wszystko, co będzie celami tego tak zwanego podwójnego przeznaczenia, czyli na przykład infrastruktura energetyczna, szczególnie infrastruktura cieplna przed wojną, to trzeba się obawiać, że przed zimą ona zostanie pewnie zaatakowana i to masowo. Co więcej, Zełenski natomiast ostrzegł, że Ukraina będzie kontynuował swój kontratak, powiedział, wojna w Rosji będzie coraz bardziej odczuwalna u nich samych, powiedział w swoim orędziu. Także tak to, proszę Państwa, wygląda w tej chwili, jeśli chodzi o te ataki ukraińskie. No to, co jest imponujące na pewno, to zdolność do atakowania 800 ponad kilometrów na wschód od Moskwy, czyli już naprawdę w samo serce Rosji. Co prawda te drony jeszcze nie przeleciały poza Ural, no ale tak czy inaczej jest to imponujące. Proszę Państwa, i mamy kolejny temat, ja go sobie nazwałem umownie Zatoka woli zły pokój od wojny, albo też Zatoka pogodziła się z tym, co już jest nieuchronne. Producenci energii w Zatoce Perskiej w tej chwili, jak piszą dzisiaj dziennikarze ekonomiczni zajmujący się właśnie głównie opisywaniem tych producentów ropy naftowej, twierdzą, że dochodzą do wniosku po prostu ci producenci, że kontrola Iranu nad cieśniną Ormus stanie się trwała, co na zawsze będzie miało wpływ na eksport ropy i gazu oraz globalne dostawy energii. Natomiast uważają, że powrót do wojny, czyli alternatywa do tego, jest dużo dla nich gorsza, ponieważ to ich infrastruktura jest atakowana, przecież nie amerykańska. W związku z tym to wszystko pokazuje, jak bardzo ta wojna jest destrukcyjna po prostu dla regionu, a region ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego i nie ma w tej chwili dobrej opcji przeciwdziałania, przynajmniej w krótkim okresie. Rywale Iranu w Zatoce Perskiej nie są zachwyceni rozważaną obecnie umową omańsko-irańską, która ma na celu otwarcie kluczowego szlaku wodnego, ale sformalizuje irański nadzór nad statkami wpływającymi do Zatoki Perskiej. Natomiast no, państwa Zatoki Perskiej jednak postrzega to porozumienie jako lepsze od dalszych działań militarnych między USA i Iranem, które właśnie no, nie uderzają, znaczy uderzają w bazy amerykańskie, no ale umówmy się, no, parę baraków i już nieistniejące radary, to jednak nie jest duża rafineria. Tym bardziej, że te baraki da się postawić w dowolnym miejscu, a rafinerii no, po pierwsze nie, po drugie to są miliardy dolarów, które trzeba będzie wydać i czas, a w tym czasie te państwa jeszcze nie będą zarabiały. W związku z tym dla nich to jest wszystko, ta cała ta sytuacja zresztą od początku jest katastrofalna. Negocjacja w sprawie umowy, która obejmuje uwolnienie dostaw energii przez cieśninę Ormus, te wszystkie negocjacje utknęły w martwym punkcie w ostatnich dniach. Iran zażądał m.in. rekompensat finansowych, zakazu działalności amerykańskich i rzymiańskich okrętów wojennych w cieśninie. Natomiast Stany Zjednoczone odmówiły zawarcia porozumienia zezwalającego Teheranowi na jakiekolwiek utrudnianie żeglugi, czyli kontrolę żeglugi. Ceny ropy znowu wzrosły, kontrakty terminowe Brent doszły do $87 za baryłkę i pewnie jeszcze wzrosną, ale w pewnym momencie Trump powie, że już jesteśmy dogadani i jutro podpisujemy. To będzie oczywiście jak zwykle nieprawda, natomiast znowu to obniży ceny, prawda? Bo to już ten cykl znamy znakomicie. W każdym razie ruch jest przez cieśninę sparaliżowany atakami ze strony Iranu. Co więcej, co jakiś czas te statki są atakowane po to właśnie, żeby zastraszyć armatorów, którzy i przede wszystkim firmy ubezpieczeniowe. Emiraty Arabskie poinformowały, że 4 ich statki zostały zaatakowane w zeszłym tygodniu podczas próby przepłynięcia przez cieśninę. Arabia Saudyjska przesyła ropę rurociągami przez pustynię do portu nad Morzem Czerwonym, do Janbu czy Dżanbu. Natomiast no, są te statki atakowane przez Huti z Jemenu. Również Egipt stał się nawet, czyli te drony doleciały nawet do Egiptu, zaatakowano tam gazowce w porcie Damietta, co pokazuje zagrożenie dla eksportu energii ze strony Iranu, że to wykracza daleko poza cieśninę Ormus. Właśnie specjalnie Iran to pokazał, żeby podkreślić, jakby co, to jest w stanie tę wojnę przenieść bardzo daleko geograficznie od samej Zatoki Perskiej. No więc w rezultacie eksporterzy energii z regionu stoją w obliczu przedłużającego się kryzysu, który balansuje między wojną i pokojem. Tutaj jeden z badaczy cytowanych dzisiaj przez WSJ powiedział, w tej sytuacji państwa Zatoki Perskiej nie mogą w pełni zagwarantować bezpieczeństwa i otwartości cieśniny Ormus i nie mogą już polegać na niej w transporcie ani handlu. No to zagrożenie oczywiście wskazuje na strategiczny regres po wojnie rozpoczętej przez wiemy kogo i Amerykanów w lutym. W poprzednich kryzysach, nawet tych na Bliskim Wschodzie, dostawy ropy mogły właśnie i wolne moce produkcyjne pomogły zrekompensować niedobory w krajach takich jak Irak, Kuwejt, a nawet Iran. Natomiast teraz już tak nie jest. To wszystko wygląda na to, że Iran będzie kontrolował nie tylko cieśninę Ormus, ale wszelkie aspekty z nią związane, czy handel, eksport ropy naftowej, czy gazu, i będzie po prostu dyktował krajom Zatoki Perskiej warunki korzystania z niej. No chyba, że te państwa się zbiorą i zaatakują Iran, ale zdaje się, nie są do tego w tej chwili zdolne. Eksport ropy naftowej przez cieśninę Ormus w zeszłym tygodniu, jak informuje Kepler, spadł do około 2 milionów baryłek dziennie. Miesiąc temu było to 8,5. Irański eksport spadł o połowę w ciągu tygodnia, czyli w tej chwili do 47 tysięcy baryłek dziennie w zeszłym tygodniu. Przed konfliktem dziennie przepływało, żeby to porównać, 20 milionów baryłek, czyli 10 razy więcej niż w tej chwili. Ceny ropy naftowej są znacznie poniżej szczytów osiągniętych podczas walk tej wiosny, no ale to jest, jak twierdzą specjaliści, to jest ważny komunikat, to jest głównie stłumiony popyt ze strony Chin, Japonii, Indii i Europy. Natomiast globalne zapasy ropy naftowej są niższe niż na początku wojny. Spadło ponad 400 milionów baryłek w ciągu ostatnich 6 miesięcy. To znaczy, że w tej chwili na wypadek dalszej blokady czy eskalacji walk po prostu rynek ma mniejsze rezerwy, żeby próbować stabilizować rynek. Już nie mówiąc o w ogóle dawaniu jakiegokolwiek podaży, która jest przecież to jest towar potrzebny permanentnie. Oczywiście najwyższe władze Iranu rozważają obecnie porozumienie w sprawie ponownego otwarcia cieśniny, ale urzędnicy sygnalizują trudne rozmowy. Ismail Baghaei, prawda, rzecznik MSZ-u irańskiego, powiedział, że strategiczny szlak wodny nie zostanie otwarty, dopóki USA nie wstrzymają działań, nie naprawią szkód, które poniosły Iran, czyli nie zapłacą za swoje agresywne działania, w tym za blokadę irańskich portów. No takie sformułowanie to jest ultimatum, piętrzenie się ultimatów, które powodują, że Stany Zjednoczone na pewno tego nie podpiszą, bo jeżeli podpiszą, to to oznacza całkowitą kapitulację, już nie wiem, to akt kapitulacji po prostu i jeszcze brakuje, żeby oddano, nie wiem, Florydę na przykład. Może by chętnie oddali, no ale jakiś tam jakby stan jeszcze oddali, Alaskę na przykład Iranowi, więc to już jest, znaczy to już jest taka upokarzająca kapitulacja. No można sobie wyobrazić, że to jest świetnie sprzedawane wewnątrz Iranu, pokazanie, że tak naprawdę Iran trzyma wszystkich za gardło i co więcej, również wielkie, potężne Stany Zjednoczone i one też nie mają pomysłu, co z tym zrobić. Trump stwierdził, że będzie teraz blokował Iran i go zagładzał, no ale tak jak mówię, no 10 lat się nie udało, więc nie wiadomo, dlaczego ma się udać w ciągu miesiąca. To jest kolejna mrzonka. Raczej to właśnie ma przykryć te informacje pojawiające się, że Stany Zjednoczone nie bardzo mają czym strzelać, gdyby doszło do kolejnej takiej dużej eskalacji konfliktu. No kraje Zatoki w tej chwili co robią? Więc w tej chwili już na poważnie rozważają plany ominięcia cieśniny Ormus. Będą budowały rurociągi do Morza Czerwonego i do Zatoki Omańskiej oraz zwiększały inwestycje w magazyny, żeby móc transportować więcej ropy w okresach pokoju i składować ją za granicą po prostu. W międzyczasie producenci próbują, co się da, przetransportować przez cieśninę Ormus, przepływając właśnie koło Omanu z wyłączonymi tymi transponderami. No i raz się udaje, raz nie. No, 4 statki zostały trafione. Emiraty na przykład z powodzeniem wykorzystały połączenie transportu ropy przez pustynię wokół blokady w Ormus, przemycania statków przez cieśninę, żeby do połowy roku przywrócić eksport ropy do poziomu sprzed wojny, według Vortexa. To jest inna taka firma podobna do Keplera. No ale natomiast to zostało zniweczone przez ataki Iranu. Ta spółka naftowa emiracka ADNOC poinformowała, że 16 jej statków zaatakowano od początku wojny. 4 zostały właśnie trafione tylko w ubiegłym tygodniu. Co więcej, ataki Houthi w tej chwili na transporty saudyjskiej ropy pompowanej właśnie do portu Janbu. To tutaj 2 statki zostały podpalone, znaczy spłonęły, czy płonęły w każdym razie, w tym amerykański tankowiec do, właśnie gazowiec, tak? Pokazały, że ta alternatywa dla Ormuzu, przynajmniej tą drogą, jest dosyć słaba. Co więcej, zresztą Irańczycy od początku tego konfliktu grozili atakami na regionalną infrastrukturę energetyczną. Jeżeli Trump będzie realizował swoje groźby eskalacji konfliktu, no ale powiedzmy sobie szczerze, Iran mówił to również przed wojną i z jakiegoś powodu cały czas, ja też tego nie do końca rozumiem, że nie jest to w ogóle brane na poważnie, to jest tak jakby tam, nie wiem, zabrzęczała sobie mucha, prawda, więc ktoś tylko ją odgonił i tyle, no a potem jest wielkie zdziwienie, że Iran zrobił to, co powiedział, a to nie są skomplikowane rzeczy. Więc co więcej, właśnie w ostatnich dniach Iran ostrzegł, że w przypadku ataku na jego infrastrukturę energetyczną zaatakuje wszystkie obiekty energetyczne w Zatoce Perskiej i je po prostu zniszczy. Władze w tych krajach, głównie w Emiratach, twierdzą, że ich obiekty energetyczne i wodne są podatne na ataki i prawdopodobnie stanowią kluczowe cele dla Iranu, ponieważ to zakłóci potężnie dostawy energii do samych tych krajów, również instalacje wodne, odsalające i tak dalej, więc to będzie duża katastrofa gospodarcza po prostu. No w tej chwili wiadomo, że, bo zliczono to, że w sumie zarówno Iran, jak i milicje irackie, bez Houthi jeszcze, przeprowadziły co najmniej 172 ataki na infrastrukturę niemilitarną w 6 państwach Zatoki Perskiej. Obiekty energetyczne, w tym infrastruktura naftowa, gazowa, elektrownie, zakłady odsalania wody. W niedzielę jeszcze Houthi przyznali się do ataku na saudyjską rafinerię w Jizan, po tym jak wcześniej, pod koniec lipca, również zaatakowali dokładnie to samo miejsce. Saudyjskie Ministerstwo Energii, jakby, które, no, Saudyjczycy generalnie nie opowiadają w ogóle o swoich stratach, a jeżeli są, to Już nawet jak ludzie zrobią zdjęcia, bo się pali rafineria, to oni powiedzą, no tak, tu przegrzanie, niedopałki, nie, admirał niedopałków i tak dalej, więc nie przyznają się do tego. No tutaj nie mogli się nie przyznać, bo było widać na wideo po prostu płomienie i dymy, w związku z tym powiedzieli tak, że się zapaliło, ale nie ustalono przyczyny. No mówię, niedopałki po prostu, no wściekle wszystko łatwopalne, wysokie temperatury, no w każdym razie w tej chwili zawarcie umowy o ponownym otwarciu cieśniny może ułatwić dostawę energii Zatoki Perskiej, ale oczywiście nie usuwa zagrożenia. Więc natomiast po tych 5 miesiącach konfliktu państwa Zatoki są po prostu już coraz bardziej, można powiedzieć, wygłodzone, bo przecież trzeba pamiętać, że nie zarabiają pieniędzy, a mają wydatki związane czy z bronią, czy z naprawami tego, co zostało uszkodzone. Natomiast oddanie kontroli nad ruchem przychodzącym i wychodzącym, nawet tymczasowo, na pewno nie rozwiąże poważniejszych problemów, ponieważ no, pozostawi wtedy ten transport przez cieśninę wedle kaprysu Teheranu. I wtedy Teheran może sobie przecież po pierwsze zwiększać opłaty, po drugie zamykać wedle woli. Jeżeli coś te państwa zrobią nie tak, może zamykać tę cieśninę dla ich na przykład statków. Więc to jest cały czas taki miecz Damoklesa, który będzie wisiał. I państwa Zatoki mają też niewiele opcji. No i oczywiście, jak wiadomo, że mogą postawić na centralnych placach, no nie wiem, może pomniki, na przykład Łacha Piachu jadący na oklep na Trumpie, nie wiem, coś takiego, może coś, co upamiętni na pewno dwóch największych architektów ich obecnej mizerii. Proszę Państwa, no kolejny temat to jest Turcja, pokój z partią pracujących Kurdystanu. Jak Państwo pamiętacie, trwa proces pokojowy między PKK i Turcją. PKK obiecało, że się rozwiąże, rozbroi. W tej chwili mamy kolejny krok w tym procesie. Otóż Turcja przyjęła w poniedziałek ustawę, która ma na celu przyspieszenie procesu pokojowego z partią pracujących Kurdystanu, co ma mieć podobno duże znaczenie, duży krok w kierunku zakończenia tej trwającej od dziesięcioleci walki partyzanckiej na wschodzie Turcji z państwem tureckim oczywiście. Ustawa przyjęta 468-88 głosów może umożliwić repatriację tysięcy bojowników z PKK. Może ona również doprowadzić do zawieszenia wyroków więzienia dla osób skazanych za przynależność do tej grupy lub jej wspieranie. Ustawa jest jak do tej pory najbardziej konkretnym krokiem rządu tureckiego w kierunku sformalizowania tego procesu pokojowego. Przypomnijmy, rozpoczął się w 2024 roku. No i ma na celu zakończenie krwawej rebelii etnicznej, bo tak to się ładnie określa, a tak naprawdę walki narodowo-wyzwoleńczej, która od lat 80. XX wieku jest prowadzona w Turcji. W jej wyniku co najmniej w samej Turcji 40 tysięcy osób odeszło na drogę do Jerozolimy, nie licząc jeszcze Syrii i Iraku, na których to terytoriach z jednej strony ci Kurdowie mieli swoje bazy, prawda, z drugiej strony to były terytoria, które Turcja permanentnie atakowała. Zresztą Turcja ma kilkadziesiąt baz, 80 bodajże, i posterunków na przykład w północnym Iraku. Najbliższe parę kilometrów na północ od Mosulu. Właśnie między innymi po to, żeby, bo państwo irackie nie jest w stanie kontrolować właśnie różnych grup. Te grupy są dziesiątki, one, każda z nich ma inną nazwę, inny proporczyk, ale Turcja mówi, że to wszystko jest jedna PKK, tylko z różnymi nazwami. No więc w tej chwili zwolennikami tej ustawy była oczywiście AKP, prawda, czyli partia macierzysta Erdogana, ale również największa partia kurdyjska w Turcji. To jest tak, że Efkan Ala, który jest w tej chwili wiceprzewodniczącym partii AKP, powiedział w wywiadzie telewizyjnym, że ustawa ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa w Turcji i wzmocnienie kraju w obliczu niepokojów na Bliskim Wschodzie. Powiedział, ma to na celu przekształcenie sytuacji, w której wszyscy byli krzywdzeni, w sytuację, w której wszyscy odnoszą korzyści. Broń zostanie całkowicie złożona, ugrupowanie zostanie rozwiązane. Nowa ustawa określa warunki rozbrojenia PKK, wycofania jego bojowników. Stanowi też, że na przykład Rada Bezpieczeństwa Narodowego Turcji musi potwierdzić złożenie broni przez PKK, powołuje komisję złożoną z wysokiej rangą urzędników rządowych i tureckiego wywiadu, który będzie nadzorował ten proces, w tym powrót bojowników z krajów sąsiednich. To jest właśnie ta repatriacja. Ustawa nie przewiduje amnestii, ale oferuje ułaskawienie tym, którzy nie byli zaangażowani w odsyłanie na drogę do Jerozolimy, zawieszając ich wyroki więzienia, dając osobom przebywającym na wygnaniu 6 miesięcy na powrót do Turcji bez ponoszenia odpowiedzialności karnej. Ustawa mówi, że osoby, które nie popełnią nowych przestępstw, będą miały prawo do, normalnie do wejścia do polityki, czyli będą mogły prowadzić normalną, czyli będą miały prawa obywatelskie. Postanowienia ustawy otwierają również drogę do wyjścia z więzienia Demirtasowi, to jest najważniejszy kurdyjski polityk w Turcji, od 2016 roku uwięziony pod zarzutem wspierania terroryzmu i znieważenia Erdogana. Tam terroryzmem było znieważenie Erdogana, w ten sposób. Organizacje praw człowieka i europejskie, również organy sądowe, odrzuciły oskarżenie skierowane przeciwko Demirtasowi jako motywowane politycznie. Bo było, no cóż zrobić. W każdym razie Demirtas nie wiadomo, czy zostanie zwolniony na mocy tej ustawy, czy też nie, ale prawdopodobnie objęłaby go. Ustawa nie zmieni statusu osób poszukiwanych lub skazanych za przestępstwa z użyciem przemocy, ani osób skazanych przed czerwcem 2005 roku, czyli to wyklucza uwolnienie Ocalana, prawda, Abdullaha Ocalana, który od 1999 roku odbywa wyrok dożywocia w więzieniu na wyspie na południe od Stambułu. Ocalan w zeszłym roku, Ocalan ma już 77 lat, w zeszłym roku publicznie wezwał PKK do rozbrojenia się, argumentując, że walka zbrojna o prawa Kurdów się przeterminowała i że powinni dążyć do dalszego postępu już przez działania polityczne. Ogłosił też, że w maju ubiegłego roku powiedziała Komitet Centralny, że zastosuje się do jego apelu i w lipcu ubiegłego roku zorganizowała publiczną ceremonię w północnym Iraku, podczas której bojownicy spalili broń w gigantycznym takim ognisku. Natomiast opozycja przeciwko Erdoganowi twierdzi, że to jest, że właśnie on tutaj za daleko idzie i że po prostu w ten sposób chce pozyskać sobie kurdyjskich wyborców. Więc na przykład przewodniczący jednej z partii właśnie Derwis Oglu powiedział, że ta ustawa jest zdradą, powiedział, terroryzm się nie kończy i że PKK, że ta ustawa pozwoli PKK zrobić wszystko, czego nie dało się zrobić zbrojnie, teraz będą robili politycznie. No PKK również skrytykowała tą ustawę za to, że nie uwolniła Ocalana ani nie przyznała mu oficjalnej roli w procesie rozbrojenia. W oświadczeniu w niedzielę PKK stwierdziła, że ustawa nie porusza szerszych kwestii udziału Kurdów w życiu społecznym i politycznym Turcji, ale nie wezwano też, żeby się PKK sprzeciwiało. Trzeba pamiętać, że PKK rozpoczęło swoją działalność jako ruch secesjonistyczny, dążący do utworzenia niezależnego państwa kurdyjskiego na południowo-wschodniej Turcji. Co więcej, partia miała charakter maoistowski, zresztą do dzisiaj te elementy pozostają bardzo żywe i w symbolice, i w programach, i w tym schemacie wojny ludowej. Zresztą potem się w PKK też rozszerzyła swoją działalność przez te różne właśnie organizacje podległe na Syrię, na Iran, prawda, na Irak i tak dalej. Wskazuje prasa amerykańska dzisiaj, że tureccy Kurdowie od dawna doświadczają dyskryminacji w Turcji. Zresztą rząd turecki zaprzeczał i w ogóle odmawiał Kurdom odrębności etnicznej i że są tutaj, że nie są odrębnym narodem. Natomiast no, część z tych restrykcji zostało złagodzonych, natomiast cały czas na przykład skarżą się działacze kurdyjscy, że rząd permanentnie, jeżeli tylko jakiś kurdyjski polityk zostaje wybrany na przykład na burmistrza gdzieś lokalnie, to jest odwoływany albo wsadzany do więzienia pod pretekstem właśnie powiązań z PKK. To bardzo pojemny i wygodny zresztą pretekst. No ale tak czy inaczej, mamy nową ustawę, chwała Erdoganowi, jest to poważny krok na drodze do pokoju. Moim zdaniem jeszcze rzeczywiście powinni uwolnić tego Ocalana, chociażby ze względu na to, że on ma jednak dużo większy autorytet niż ktokolwiek inny w kierownictwie PKK i po prostu jeżeli dojdzie do jakichś zawirowań w takim procesie, a może dojść, no to on jest jedną osobą, która byłaby w stanie takie zawirowania uspokoić. No ale może obawiają się, że wręcz przeciwnie, że jak wyjdzie, to dopiero im zrobi partyzantkę. Ja nie sądzę, ale może. No, proszę Państwa, mamy temat, kolejny temat bardzo ciekawy, to jest temat chiński, pochodzący ze źródeł chińskich, dodajmy, nie z jakichkolwiek innych. Otóż Chiny ćwiczą strącanie F-35. Co prawda tak tego nie nazywają, nie mówią, że to są F-35, tylko takie myśliwce, które są stealth, ale to też stawia duży znak zapytania przy okazji tej akcji, w której Irańczycy uszkodzili F-35, który tam gdzieś musiał, wylądował co prawda, ale go jednak trafili. No więc teraz źródła te oficjalne, rządowe, chińskie pokazały filmik z ćwiczeń, na których żołnierze Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej pokazali, jak dzięki, jak to twierdzą, skoordynowanej pracy zespołowej używają przenośnych pocisków przeciwlotniczych, czyli manpadów, prawda, które mają przecież krótki zasięg, do zestrzeliwania myśliwców stealth. Szczegółowo zresztą opisywane są szkolenie i zasady, na których się ono opiera. Jeden z ekspertów, który tam się wypowiada, twierdzi, że ten przykład pokazuje zdolność właśnie tej PLA do zwalczania celów o wysokiej wartości za pomocą bardzo taniego sprzętu, tylko i wyłącznie dzięki systematycznej koordynacji. I zauważa się właśnie, że ta taktyka jest dobrym uzupełnieniem szerszego systemu zdolności PLA do zwalczania celów stealth, o którym właśnie przy okazji tak sobie wspomniano mimochodem. To właśnie w kontekście Amerykanie, F-35, przewaga powietrzna, czy istnieje, czy nie istnieje, czy istniałaby nad Chinami jakby co, tak? Bo to przecież po to jest ten komunikat. No więc podczas ćwiczeń z użyciem ostrej amunicji, zaprezentowanych na nagraniu wideo kanału wojskowego CCTV News, zespoły przeprowadziły skoordynowany ostrzał z użyciem przenośnych właśnie zestawów przeciwlotniczych, czyli manpadów i pocisków przeciwlotniczych HQ-16. HQ-16 atakował większość nadlatujących celów. Film wyjaśnia, że w rzeczywistej walce duże pociski obrony powietrznej są w większości naprowadzone radarowo, natomiast radar ma trudności z wykrywaniem myśliwców stealth i właśnie dlatego są one stealth. Co właśnie powodują, że samoloty stealth mogą sobie operować bezkarnie. Natomiast pociski przenośne wykorzystują naprowadzanie w podczerwieni, która śledzi źródła ciepła, co w rzeczywistości może zwiększyć prawdopodobieństwo wykrycia takich celów. I właśnie przypomniano, że właśnie ta sama technika została użyta na początku 2026 roku, że w marcu Iran podobno zestrzelił, a w każdym razie uszkodził, to zdaje mi się, że oficjalna wersja jest, że uszkodził, myśliwiec F-35. I właśnie tutaj chińscy specjaliści twierdzą, że Teheran użył właśnie technologii detekcji w podczerwieni do trafienia samolotu, co zresztą no, pokazuje, że stealth F-35 działa, ale nie w każdych okolicznościach. Natomiast oczywiście wskazują, że źródła chińskie, że oczywiście użycie przycisków przenośnych nie jest łatwym zadaniem ze względu na znacznie krótszy zasięg w porównaniu z dużymi pociskami. Operatorzy muszą szybko przemieszczać się na pozycje, w których prawdopodobnie się ten myśliwiec pojawi, i odpalać pociski, gdy samolot będzie najbliżej nich. Że te właśnie działania, i dlatego właśnie było to ćwiczone, wymagają niezwykle wysokiej synchronizacji między operatorami, ponieważ te pociski są naprowadzone na podczerwień i bardzo wrażliwe na źródła ciepła. Jeśli odpalenie nie zostanie zsynchronizowane, to na przykład właśnie na tym filmie tłumaczy tam lektor, że późniejszy pocisk może namierzyć wcześniejszy pocisk jako cel. W filmie też zauważono, że operatorzy, którzy właśnie tutaj zestrzelili ten cel stealth, przeszli właśnie szkolenie z synchronizacji, są teraz w tej chwili w pełni gotowi. No i pokazano właśnie, że jak te dwa pociski jednocześnie precyzyjnie uderzyły właśnie w drona, który był zrobiony w technologii stealth, no i go trafiły skutecznie. Jak to właśnie powiedzieli komentatorzy, bezbłędne działanie jednostki pocisków przenośnych zakończyło pierwsze eksperymentalne ćwiczenia taktyczne, umożliwiając użycie pocisków przenośnych przeciwko myśliwcom stealth na przyszłych polach bitew, jak skomentowano w filmie. No ale wiecie Państwo, no tych myśliwców stealth to tak niedużo krajów robi, powiedzmy sobie, więc wiemy o kogo chodzi i dlaczego to jest przedstawione. No więc tutaj jeszcze Global Times pisze, skoordynowane ćwiczenia pokazują, że dzięki odpowiedniej koordynacji w ramach systemu obrony powietrznej niedrogi sprzęt może rzeczywiście odblokować nową wartość bojową i stanowić pewną przeciwwagę dla cennych celów stealth. To jeden właśnie z ekspertów. Co więcej, żeby wykrywać te cele, polowy system obrony powietrznej HQ-16 wymaga wielu jednostek detekcyjnych do ciągłego, nieprzerwanego skanowania w tym samym kierunku. Jak twierdzą, ja tutaj cytuję dosłownie, wielostatyczne rozmieszczenie anten może wykorzystywać luki w systemie stealth, taki jak fakt, że stealth nie jest dookólny. Dlatego właśnie wykorzystanie tej detekcji wielokierunkowej zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia celu. Z kolei te przenośne pociski rakietowe stanowią ważne uzupełnienie systemu naprowadzanego radarowo. I połączenie właśnie tych dwóch elementów może rzeczywiście atakować cele stealth. Wskazują również, że świadczy to o dojrzałości systemów łącza danych i fuzji informacji. co podobno właśnie nie jest łatwe i wymaga, ja cytuję Państwu dosłownie, bo nie jestem specjalistą. W każdym razie ekspert też, ten cytowany przez chińskie media, powiedział, że użycie przenośnych pocisków to tylko jeden z elementów systemu anti-stealth, którym dysponuje armia chińska, czyli PLA. Istnieją również inne niż manpady, pociski kierowane w podczerwieni oraz inne mechanizmy naprowadzania, które również przyczyniają się do zdolności anti-stealth. No więc tutaj wskazują też komentatorzy, że ten rozwój zdolności anti-stealth jest to wielowymiarowy, wielokanałowy wysiłek inżynierii systemowej, że na poziomie wykrywania, oprócz zastosowania radarów wielopasmowych, inne rozwiązania techniczne obejmują radary pasywne, lidary i, uwaga, przyszły lub już działający, nie wiemy, radar kwantowy. To tak przy okazji znowu pokazanie, wiecie Państwo, to są takie charakterystyczne dla Chin sygnały, oczywiście to później teraz wszystkie te osintownie tam siedzą, prawda, i mówią, o, radar kwantowy mają, znaczy się. W każdym razie te, w tym czasie również samoloty wczesnego ostrzegania stanowią kolejny kluczowy element zdolności PLA do zwalczania tych obiektów, zapewniając nadzór i dowodzenie w szerszej przestrzeni powietrznej. No dobrze, w każdym razie chciałem Państwa poinformować właśnie, że Chińczycy o czymś takim poinformowali. Ma to oczywiście na celu, mogli w zasadzie tego nie publikować, tylko od razu wysłać do Pentagonu faksem, bo to przecież o to dokładnie chodzi, żeby zasiać pewną nutę zaniepokojenia. Natomiast, no proszę Państwa, ja bym się naprawdę bardzo mocno zdziwił przy tych relacjach Chin z Iranem, gdzie jednak Chińczycy zainwestowali również w Iran. Iran sprzedaje ropę do Chin, żeby Chińczycy, znaczy żeby Iran nie umożliwił Chińczykom przetestowanie tych broni na rzeczywistym konflikcie. Albo sami to przetestowali, albo Chińczycy przetestowali. Stąd właśnie to odwołanie do tego irańskiego strącenia, czy też uszkodzenia F-35, tego dosyć masowego trafiania dronów, Reaperów, których tam z kilkanaście zostało też trafionych. I to przypomnijmy, przez obronę przeciwlotniczą, której Iran już, jak twierdził Trump, nie ma, a potem nagle miał. No więc z którego sklepiku z obroną przeciwlotniczą się nagle takie skuteczne systemy pojawiły, możemy się tylko domyślać. Mamy, proszę Państwa, temat kolejny, przenosimy się znowu do Rosji. Rosja zakazuje startu opozycji. To jest wiadomość, no i niby, po pierwsze dla niektórych sensacyjna, bo niektórzy się w ogóle mówili, że w Rosji jeszcze jest jakaś żywa opozycja, więc tak, jeszcze jest, więc to jest najbardziej sensacyjne dla niektórych, ale generalnie tak czy inaczej już długo nie pociągnie. W tej chwili Sąd Najwyższy Rosyjski zakazał ostatniej partii, którą się określa jako antywojenną, startu w wyborach parlamentarnych w przyszłym miesiącu. No i generalnie jest to jeden z elementów represji wobec opozycji, wobec coraz bardziej niepopularnej wojny Rosji z Ukrainą. Decyzja o wykluczeniu z wyborów partii Jabłoko, wczorajsza decyzja o wykluczeniu z partii Jabłoko, czyli Jabłko, tak, o liberalnych poglądach wywołała oburzenie wśród rosyjskiej opozycji żywej, z której znacznej i w kraju znajdujących się, bo jest jeszcze na uchodźstwie, z której znaczna część została już zmuszona do emigracji, więc i na uchodźstwie. Julia Nawalna napisała, Kreml się po prostu przestraszył, zobaczyli to, czego nie chcieli zobaczyć, ludzie zaczynają się jednoczyć. No Jabłoko prowadziło kampanię pod hasłem o pokój i wolność, co stanowi no, wyraźnie przeciwwagę do tego, co Putin robi. Partia zyskuje rzadkie poparcie ze strony zazwyczaj skłóconej opozycji w Rosji. Była ostatnio zresztą opcją dla wyborców, którzy w jakikolwiek sposób mogli w ten sposób, no, głosując na nią, wyrażać niezadowolenie z wojny we wrześniowych wyborach. Nawalna napisała, nie chodziło nawet o poparcie dla Jabłoko, ale fakt, że miliony Rosjan będą miały możliwość powiedzenia, co naprawdę myślą o Putinie i wojnie. No jeden z bardziej znanych, cytowanych dzisiaj polityków antywojennych, prawda, Borys Nadjeżdin, został w zeszłym miesiącu pozbawiony wolności, ponieważ władze uznały go za agenta zagranicznego i oskarżyły eksponowanie symboli ekstremistycznych. Symbolem ekstremistycznym jest Nawalny, tak? Nadjeżdin, jak mówiłem Państwu, bo opowiadałem już o tym, uciekł z Rosji i pojawił się w Paryżu. Jabłoko od 2003 roku nie było w stanie przekroczyć 5% progu wyborczego. Do niedawna była partią już marginalną, chociaż wtedy, kiedy powstawała, była całkiem popularna. Natomiast w miarę jak Rosjanie są coraz bardziej zaniepokojeni tym zasięgiem i ukraińskich dronów, i wpływem na gospodarkę, i na jak codzienne życie, a i tym, powiedzmy sobie, że Putin nie wygrywa tej wojny, nie kończy jej, Znaczy nie wygrywa i nie ma pomysłu na koniec. O, w ten sposób. No więc podobno ostatnie sondaże wskazują, że mogli zdobyć nawet 9% głosów. Co dla partii, która sobie chodziła w okolicach 3%, to jest jednak sporo. Natomiast oczywiście ten sukces partii sondażowy, bo przecież jeszcze nie rzeczywisty, został bardzo mocno skrytykowany. Partie takie jak na przykład jak Rodina, nacjonalistyczna partia, oskarżyła Jabłko o utrzymywanie się z zagranicznych funduszy, naruszanie praw autorskich, pewnie chodzi o Apple, i promowanie ekstremizmu. Otóż no Jabłko zaprzeczyło tym zarzutom, setki się zebrały pod Sądem Najwyższym, skandowali Rosja bez Putina, zostali rozproszeni notabene. Ponad zresztą tuzin prominentnych członków Jabłka już niezależnie od tego całej partii zostało już wykluczonych z udziału w wyborach po oskarżeniu właśnie o rzekome eksponowanie symboli ekstremistycznych. Symbolem ekstremistycznym jest znowu Nawalny, nazwisko Nawalnego, wizerunek Nawalnego i tak dalej. Również władze w kilku regionach uniemożliwiły partii kandydowanie do parlamentów regionalnych. Natomiast Centralna Komisja Wyborcza pod koniec lipca zarejestrowała Jabłko jako partię, która może brać udział w wyborach. No prawdopodobnie ze względu na lekceważenie właśnie i taki pomysł, że dobrze, dajmy ludziom wentyl bezpieczeństwa i tak nie przekroczą progu. Widocznie sondaże, które pokazały, że przekroczą i będą mieli dość głośną i sporą grupkę parlamentarzystów, spowodowały, że to zostało uznane za potencjalnie zagrożenie. Właśnie podobno ta demonstracja jedności i poparcia ze strony różnych innych grupek opozycyjnych, dlatego Jabłka podobno właśnie wzbudziło alarm. Tutaj jeden z oligarchów, Chodorkowski, prawda, znany niegdyś najbogatszy człowiek w Rosji, powiedział: Kreml toleruje partie opozycyjne tylko wtedy, gdy ma wpływ na wynik. To jest właśnie, jeżeli chodzi właśnie o ten, wtedy kiedy dopuszczono Jabłko do wyborów, to najwyraźniej to jeden z innych tam działaczy powiedział właśnie, że najwyraźniej potraktowali Jabłko jako worek treningowy, liberalną partię, którą każdy może krytykować i która jak zawsze zdobędzie maksymalnie 2%. A potem nagle stali się poważnym kandydatem i to jest problem. No tak, czyli dokładnie to. W każdym razie przewodniczący partii powiedział w poniedziałek sądowi, że partia nie otrzymała żadnego dofinansowania z zagranicy, ani nie złamała prawa. Dodał, że jej kampania w mediach społecznościowych została stworzona przez wolontariuszy. Powiedział: młodzi ludzie, którzy nagrywają filmy, aby nas wesprzeć, którzy przyszli do Sądu Najwyższego, nie płacimy im nic. Wspierają nas po prostu dlatego, że chcą mieszkać w Rosji i nie chcą zostać zabici. Wiem, jak to tłumaczyć skarżącym. Dla nas najważniejsze jest powstanie i kontynuowanie pracy w kraju oraz podtrzymywanie więzi z ludźmi, którzy tu mieszkają. Zrobimy wszystko, żeby Rosja stała się prosperującym państwem demokratycznym. No i oczywiście partia zapowiedziała, że odwoła się od wyroku, no ale szanse są chyba niewielkie. Proszę Państwa, no i mamy temat kolejny, który już opowiadałem wczoraj o fakcie, ale nie o skutkach. Dzisiaj analityka w gazetach arabskich, tam gdzie się wypowiadają publicyści, analitycy, jest pełna komentarzy dotyczących tego nowego układu, który tak by przeszedł bez echa, bo w sumie to tylko dwie bazy, rosyjsko-syryjskiego. O co tam się takiego tak naprawdę wydarzyło? Więc twierdzą specjaliści lokalni, że to porozumienie odzwierciedla pragmatyczne podejście, które redefiniuje dawne sojusze w obliczu zmieniających się realiów geopolitycznych. W sumie ten układ był rzeczywiście negocjowany podobno 18 miesięcy. Co więcej, większość kwestii pomiędzy krajami została rozstrzygnięta w wyniku tych rozmów. Na mocy porozumienia Syria przejmuje kontrolę nad obiektami cywilnymi w bazie lotniczej Chmeimim i części handlowej portów Tartus. Obiekty wojskowe mają być przekształcone we wspólne centra szkoleniowe i kwalifikacyjne. Transformacja ma się zakończyć w ciągu 3 miesięcy. No więc jest to znacząca zmiana w stosunku do roli, jaką obie bazy odgrywały kiedyś jeszcze w czasach Asada. Analitycy twierdzą, że mogłoby to oznaczać coś bardziej pragmatycznego, w ramach czego Damaszek odzyska większą suwerenność nad ważnymi obiektami, natomiast Moskwa ma zachować jakiś przyczółek i uniknie całkowitego wyparcia z kraju, w który notabene intensywnie inwestowała. Tutaj jeden ze specjalistów dzisiaj dla Al Jazeera mówił, że porozumienie między Rosją a rządem Syrii wskazuje, że oba kraje potrzebują się nawzajem. To jest tak, że wiadomo, że Damaszek nie jest zainteresowany zerwaniem długoletniej współpracy z Rosją. Rosyjska, zresztą to o interwencji, to oczywiście wiemy dużo, natomiast Warto powiedzieć, że to jest odnotowane, że Rosja nie ingerowała w postęp wojsk Siary w kierunku Damaszku, który doprowadził do obalenia Asada w grudniu 2024 roku. Po obaleniu Asada wojska rosyjskie stopniowo opuszczały kraj, za wyjątkiem właśnie tych dwóch baz. Więc MSZ syryjskie poinformowało, że nowe ustalenia są reorganizacją rosyjskiej obecności. Powiedziały też, ten krok stanowi najważniejszy krok do rozpoczęcia negocjacji około półtora roku temu, torując drogę do nowego etapu w stosunkach syryjsko-rosyjskich. Tutaj komentatorzy mówią wprost, no, żadnych stałych wrogów, stałe interesy. Trzeba pamiętać, że rząd Siary w ciągu kilku tygodni od objęcia władzy rozpoczął ciche negocjacje po to, żeby, uwaga, utrzymać Rosjan na miejscu zamiast ich wypędzać. To jest w tym samym duchu, zresztą w jakim Siara stara się nawiązać serdeczne stosunki z mocarstwami zachodnimi, w tym z Amerykanami, co zresztą przecież trzeba pamiętać, że Siara w 2013 roku stał obok Osamy Bin Ladena, Aymana Zawahiriego i tak dalej, znaczy został na tą samą listę, którą Osama Bin Laden był wpisany, prawda, jako specjalnie wyznaczonego globalnego terrorysty. Teraz po obaleniu Asada stwierdził, że ukaranie Rosji za jej wojenną rolę będzie kosztować więcej niż będzie to warte. Więc dlaczego? Moskwa między innymi kontroluje oczywiście samego Asada, posiada też syryjskie długi, posiada też kontrakty na odbudowę, dostarcza dotowaną ropę naftową i zboże cały czas do Syrii, ma również prawo weta w Radzie Bezpieczeństwa, co notabene chroniło wcześniejsze uznanie Siary za terrorystę. Więc co więcej, wskazuje się, że właśnie to jest też ważne, że w samej Syrii znajduje się bardzo dużo technologii wojskowej i cywilnej pochodzącej z Rosji. To trzeba wszystko naprawiać, potrzebne są do tego części zamienne. Poza tym specjaliści różni są nauczeni, krótko mówiąc, obsługi tego sprzętu, a nie innego. W związku z tym wskazuje się właśnie, to specjaliści mówią, że między Damaszkiem a Moskwą istnieje bardzo długa tradycja współpracy wojskowej, administracyjnej, technicznej. Zerwanie tego, przerzucenie się całkowicie na, powiedzmy, dostawy, ramy zachodnie jest po pierwsze niezwykle kosztowne dla niezwykle biednej Syrii i skomplikowane. No, trzeba pamiętać, że czy to będzie sprzęt łączności, czy to są elektrownie, czy to są jakaś automatyka przemysłowa, czy to jest rafineria, to wszystko jest gdzieś tam poradzieckie, prawda, czy porosyjskie. Więc wskazują, że tutaj specjaliści, że jest to pragmatyzm transakcyjny, rząd Siary chronicznie borykający się z niedoborami pieniędzy, potrzebuje zboża, energii, wsparcia technicznego. Zresztą Siara dwukrotnie odwiedził Putina właśnie w tej sprawie. Więc udowodnili w ten sposób, że są bardzo elastyczni, bardzo pragmatyczni w tych relacjach. Zresztą zaczęli się spotykać zaledwie kilka tygodni po obaleniu Asada i spotykali właśnie się, to jest ważna rzecz, bo tu właśnie mówi się, że te spotkania i dość serdeczna współpraca następuje kilka tygodni po tym, jak rosyjskie samoloty jednak zbombardowały wojska Siary podczas tego marszu na Damaszek. No więc teraz co się jeszcze właśnie, natomiast co jest dla Rosji ważne, to dla Rosji to jest oczywiście jedyna śródziemnomorska platforma militarna. Dzięki temu Rosja może dokonywać projekcji siły na Afrykę, czyli stąd między innymi taka stacja przesiadkowa, gdzie później transporty lecą już do Libii, do później Mali i tak dalej. Co więcej, tutaj prawdopodobnie właśnie ta sprawa zadłużenia, tutaj nie wiadomo czego, od razu powiem, że tutaj nie mamy rozstrzygnięć, ale podobno to jest jakiś element tej umowy, że to zadłużenie czy zostanie umorzone Syrii, czy zostanie rozłożone na dłuższe raty i tak dalej. No i oczywiście to daje też ochronę ewentualnie w ONZ-cie, weto ze strony Rosji, gdyby ktoś chciał ją tam za coś znowu ścigać. Więc oczywiście wiadomo, że Siara jest ulubionym prezydentem, czy ulubionym terrorystą, prawda, Trumpa. Natomiast to wiemy też, jak Trumpowi się, że tak powiem, zmienia optyka w ciągu 3 sekund. Więc krótko mówiąc, wskazuje się, że obie strony nadal się potrzebują, tyle tylko, że na nowych, renegocjowanych warunkach, które teraz odzwierciedlają nową pozycję Syrii jako suwerennego państwa, a nie jako klienta Rosji. Oczywiście wiadomo, że Amerykanie i być może również Wahapiahu naciskali na rząd syryjski, żeby wyprosił Rosjan. No ale to też jest tak, że w tej chwili rząd syryjski zachował zainteresowanie, oparł się presji, ponieważ wyraźnie dostrzegają korzyści z utrzymywania relacji z Rosjanami. Więc co tutaj jeszcze można powiedzieć? W zasadzie to jest tyle, tak? Znaczy to krótko mówiąc oznacza, że Rosja pozostaje wojskowo w Syrii, ma dalej możliwość projekcji siły na Morze Śródziemne i na Afrykę, natomiast Syria odnosi prawdopodobnie jakieś wynegocjowane korzyści. No, spekuluje się, że tu chodzi o zadłużenie, o sprzęt wojskowy prawdopodobnie, o części zamienne, specjalistów, no i oczywiście zboże i ropę naftową, która przychodzi jednak cały czas do Syrii z Rosji. Proszę Państwa, i mamy kolejny temat, dość sensacyjny w sumie, a mianowicie niespodziewane rozmowy pokojowe w Sudanie. Chociaż pokojowe to tak w cudzysłowie, bo to nie do końca są rozmowy z drugą stroną. Natomiast dowódca armii Sudanu, czyli de facto dyktator wojskowy, zainicjował niezapowiedziane rozmowy na temat dialogu narodowego. To jest Burhan, Al-Burhan, bo o nim mówimy, oczywiście uczestniczył w konsultacjach, których celem jest przygotowanie gruntu pod kompleksową konferencję dialogu sudańskiego. Przypomnijmy, że Sudan jest ogarnięty wojną domową, w podział łupów pomiędzy Al-Burhanem i Hemedim, prawda, dwoma sojusznikami, którzy obalili rząd cywilny, potem pokłócili się o łupy i stąd mamy wojnę domową. No więc Burhan właśnie przeprowadził niezapowiedziane konsultacje z grupami politycznymi, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, tymi, którzy oczywiście żyją, które doprowadziły do porozumienia w sprawie działań mających na celu stworzenia warunków do stworzenia konferencji dialogu wewnątrz sudańskiego. Konsultacje między innymi obejmują propozycję wycofania zarzutów karnych, kary odesłania do Jerozolimy wobec liderów opozycji oraz powołania komitetu przygotowawczego do proponowanej konferencji. Źródła polityczne poinformowały, że konsultacje skoncentrowały się na potrzebie zwołania kompleksowej konferencji sudańskiej z udziałem kluczowych graczy politycznych. No, trzeba pamiętać, że od 2023 roku sudańskie siły zbrojne, czyli SAF, toczą wojnę z siłami szybkiego wsparcia, czyli RSF. Podmioty biorące udział w konsultacjach w dużej mierze zgodziły się do podjęcia praktycznych kroków w celu stworzenia klimatu, który ma sprzyjać takiemu dialogowi. Większość uczestników zgodziła się na podjęcie praktycznych kroków, w tym zaprzestanie negatywnych kampanii medialnych, zawieszenie zarzutów karnych, tych właśnie związanych z administracyjnym odsyłaniem do Jerozolimy, wobec dziesiątek przeciwników kierowanej przez armię Tymczasowej Rady Suwerenności. Głównie chodzi o członków Sojuszu Sumut. To jest ugrupowanie polityczne kierowane przez byłego premiera Abdalla Hamdoka. Zarzuty zresztą wobec Hamdoka i innych polityków powiązanych z Sumut obejmują m.in. zbrojenie wojenne, podżeganie do wojny przeciwko państwu i podważanie konstytucji. Sumut był też oskarżany o wspieranie RSF-u, ale akurat tutaj zaprzeczał zawsze tym oskarżeniom. Uczestnicy stwierdzili, że trzeba powołać komitet przygotowawczy do konferencji dialogowej, złożonej właśnie z niezależnych osobistości o specjalistycznej wiedzy. Między innymi tutaj Hatem al-Sir, doradca przewodniczącego Demokratycznej Partii Unionistycznej, powiedział, że w Chartumie trwają intensywne działania polityczne i konsultacje w ramach przygotowań do dialogu wewnątrz sudańskiego. Wspierane jest to przez siły regionalne, czyli krótko mówiąc, sponsorzy wojny powiedzieli, że w związku z ciśnieniem Hormuz pieniążki się kończą, tak? Bo trzeba pamiętać, że obie strony mają sponsorów. Rząd ma Arabię Saudyjską, RSF ma Zjednoczone Emiraty Arabskie. Tutaj w poście na X napisał, że Burhan spotkał się z liderami bloków, szefami administracji plemiennej, przywódcami zakonów sufickich, niezależnymi osobistościami, naukowcami, specjalistami i komitetami oporu. Spotkania koncentrowały się właśnie na wzmocnieniu konsensusu narodowego i osiągnięciu projektu narodowego. Quintet, czyli ONZ, Unia Afrykańska, Unia Europejska i Międzynarodowy Organ Spraw Rozwoju oraz Liga Arabska również starają się doprowadzić do porozumienia w sprawie struktury proponowanego dialogu. Teraz tak, lider koalicji Sumut, Babiker właściwie Faisal, oskarżył właśnie Quintet o wycofanie się z wcześniej osiągniętych porozumień dotyczących procesu politycznego, określił Quintet jako niebędący już neutralnym parasolem, twierdząc, że odszedł on od zasady sudańskiej odpowiedzialności za proces polityczny. Faisal poinformował, że Quintet niedawno wezwał do konsultacji z udziałem sojuszników i osób prywatnych, z których niektóre nie są obecnie na arenie politycznej. Powiedział, że jest to sprzeczne z obietnicami kwadu, czyli znowu, bo to jest jeszcze czwór porozumienie, czyli USA, Arabia Saudyjska, Emiraty i Egipt o rozpoczęciu procesu politycznego. Oskarżył również dowództwo armii Sudanu o dążenie do wykorzystania rozwoju sytuacji militarnej do rozpoczęcia kosmetycznego procesu politycznego, mającego na celu, jak to powiedział, wzmocnienie legitymizacji władzy, przywrócenie uznania regionalnego oraz utworzenie lojalnych wobec niej instytucji rządowych, co ma po prostu dać dodatkową legitymizację po prostu dla szefa armii, a nie ma nic wspólnego z dialogiem. Kwintet zapowiedział kontynuację wysiłków na rzecz tego procesu politycznego. Stwierdzili, że poszerzenie zakresu konsultacji jest niezbędne do budowania zaufania, do legitymacji i osiągnięcia wspólnego porozumienia. Odrębnie czołowe postacie Partii Kongresu Narodowego, która rządziła Sudanem za czasów prezydenta Omara al-Bashira do jego obalenia w 2018 roku, skrytykowały Burhana, że ich właśnie partia nie będzie uczestniczyć w procesie politycznym. Al-Bashir ogłosił to w zeszłym tygodniu, zapowiadając zorganizowanie konferencji dialogu wewnątrzsudańskiego, ale nie weźmie w niej udziału żadna z osób związanych z RSF-em. RSF ma znowu swoją własną grupę cywilną, która się nazywa TASIS. Więc tutaj były minister do spraw zarządzania federalnego powiedział, że utożsamianie właśnie tego NCP z RSF-em to katastrofalny błąd. Powiedział, że nie da się stawiać RSF-u, który opisał jako rebeliancką organizację, która zawłaszczyła państwo i wypowiedziała wojnę obywatelom, na równi z NCP, która wysłała swoich oddolnych zwolenników i kadry do walki u boku sił zbrojnych w celu odzyskania państwa. No i tak to dalej wygląda. Czyli jak widzimy, dialog został zapoczątkowany, ale jakby strony wcale, po pierwsze nie jest wcale w pełni inkluzywny, po drugie strony zdają się być, nawet jeżeli nie będzie RSF-u, to mają o co walczyć już między sobą. No zobaczymy. Proszę Państwa, i mamy jeszcze temat kolejny. Temat kolejny to jest... Chciałem Państwu jeszcze opowiedzieć o samym Rezeim, ale chyba to będzie za długie, za skomplikowane. No właśnie, może na zakończenie dzisiaj jakiś temat lżejszy. Otóż, bo mam taką właśnie całą analizę dla Państwa przygotowaną, dotyczącą tego nowego szefa Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu, czyli taki, który będzie no, de facto takim ni to cywilnym, ni to wojskowym, czyli tym samym, kim był Larijani, więc kluczową postacią przy ewentualnym dialogu bądź braku dialogu ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast to sobie zostawimy na kiedy indziej, on nie ucieknie chyba nigdzie. Natomiast opowiedzmy sobie teraz o kolejnym zawirowaniu politycznym wokół piłki nożnej. Mamy oto temat Trump broni Infantino. Mamy, proszę Państwa, temat, no Trump broni Infantino, UEFA szykuje schizmę. Otóż, i to już otwartym tekstem, otóż prezydent USA jakby no, nie mógł się powstrzymać, nie wiadomo czy to pomoże, zaoferował swoje poparcie prezydentowi FIFA Gianniemu Infantino, który jest nadal, delikatnie mówiąc, w trudnej sytuacji w obliczu jawnego buntu, który zagraża jego przywództwu i w ogóle jedności FIFA. Trump napisał wczoraj, FIFA popełniłaby straszny błąd, gdyby z jakiegokolwiek powodu rozważała zastąpienie prezydenta Gianniego Infantino. Pochwalił Infantino za przewodniczenie najbardziej udanym mistrzostwom świata w historii. No więc, no miał swój triumf, między innymi anulował czerwoną kartkę dla amerykańskiego gracza, więc ja rozumiem, że Trumpowi się to mogło podobać. No i generalnie ten puchar, którego co prawda nie Trump go dostał, ale już było blisko. Więc oczywiście wmieszanie się tutaj w to wszystko Trumpa nadaje, dlatego właśnie o tym też mówię, nadaje oczywiście bardziej politycznego wymiaru, zresztą już i tak upolitycznionemu procesowi. Przypomnijmy, że FIFA nawet przeprosiła za swój pomysł sprzedania części piłki nożnej, bo tak de facto tak to można powiedzieć, rodzinie Trumpa. Natomiast co się dzieje dalej? No więc Infantino spotyka się z ostrą krytyką ze strony dziesiątek krajów członkowskich FIFA i niektórych z największych nazwisk światowego futbolu po nieudanym planie wydzielenia działalności komercyjnej FIFA w ramach umowy z JP Morgan i z bratem zięcia Trumpa. Otóż zwrócił się również o poparcie Trumpa przed Mistrzostwami Świata w 2026 roku, przypomnijmy, przyznając mu pierwszą w historii FIFA pokojową nagrodę FIFA, która miała być takim piłkarskim Noblem. Chociaż, no więc poza tym przypomina się, że turniej napotkał zakłócenia z powodu ograniczeń wizowych nałożonych przez administrację Trumpa na niektórych nielubianych przez niego ludzi, w tym sędziów również, to nie tylko chodzi o tam irańską akurat reprezentację, którą tam trochę czołgano przy okazji procedur, ale Infantino zbagatelizował to, zbagatelizował też krytykę prezydenta i ich powiązania. Więc co się dzieje dalej? Otóż UEFA, zrzeszająca najbogatsze ligi piłkarskie świata, w tej chwili przewodzi staraniom o usunięcie Infantino. Europejski organ zarządzający, w którego skład wchodzi 5 z 6 ostatnich zwycięzców Mistrzostw Świata, rozważa bojkot Mistrzostw Świata i innych turniejów FIFA, jeśli Infantino pozostanie prezydentem. Kolejne wybory prezydenckie FIFA odbywają się w marcu. Infantino planuje ubiegać się o 3-4-letnią kadencję, chyba by ostatnie, jaką mógłby pełnić. Natomiast UEFA w tej chwili, żeby jeszcze zwiększyć presję, rozpoczęła wstępne rozmowy na temat organizacji konkurencyjnych turniejów międzynarodowych dla FIFA. Rozmowy te obejmują Azjatycką Konfederację Piłkarską i CONCACAF, to jest federacja, czy CONCACAF, prawda, to jest federacja zrzeszająca Amerykę Północną, Amerykę Środkową i Karaiby. No to może uderzyć rzeczywiście w lukratywny cykl turniejowy FIFA. Mistrzostwa Świata w 2026 roku przyniosły ponad 9 miliardów dolarów, co stanowi zresztą rekord dochodu. W swoim poniedziałkowym wpisie Trump stwierdził, że gdyby Infantino odszedł, to Mistrzostwa Świata nigdy więcej nie odniosą takiego sukcesu, ani nie będą tak dochodowe. No więc pierwszy duży turniej, na którym zostanie przetestowany ten bojkot, to są Mistrzostwa Świata Kobiet w piłce nożnej w 2027 roku w Brazylii, a jeszcze w nadchodzących miesiącach mają rozpocząć się turnieje młodzieżowe, tak? No i jeszcze jeden temat, ale też taki z gatunku płaszcza i szpady i sensacyjny. Otóż rosyjska operacja wywiadowcza w Szwecji. To jest, proszę Państwa, informacja z oficjalnych komunikatów, notabene nie żadnej prasy sensacyjnej. Otóż szwedzka służba bezpieczeństwa poinformowała w komunikacie prasowym, że zmapowała i przeciwdziałała rosyjskiej operacji wywiadowczej, która miała na celu wpłynięcie na szwedzki proces decyzyjny i zdyskredytowanie Szwecji, Unii Europejskiej i NATO. Rosyjską operację przeprowadził m.in. agent zagranicznej misji w Szwecji. Jak podaje oficjalne media szwedzkie, rosyjska operacja wywiadowcza była planowana i kierowana przez rosyjską służbę wywiadu zagranicznego, czyli SWR, od dawna. Operacja ta polegała m.in. na uzyskiwaniu informacji o szwedzkim procesie decyzyjnym, żeby umożliwić rosyjskiemu wywiadowi wywieranie wpływu na kwestie polaryzujące. Celem było podważenie szwedzkiego procesu decyzyjnego i zdyskredytowanie Szwecji, Unii Europejskiej i NATO. W ramach swojej działalności kontrwywiadowczej szwedzka służba bezpieczeństwa była w stanie zmapować przebieg rosyjskiej operacji wywiadowczej i sposób jej prowadzenia w Szwecji. Tutaj, jak czytamy, kiedy służba bezpieczeństwa dowiedziała się o próbach wywierania wpływu, podjęła działania mające na celu ochronę kluczowych szwedzkich wartości bezpieczeństwa i przeciwdziałanie dalszym wpływom. Tutaj Christopher Wedelin, zastępca szefa operacyjnego służb bezpieczeństwa, powiedział: sprawa pokazuje, że rosyjski wywiad i służby bezpieczeństwa nadal priorytetowo traktują tradycyjną działalność wywiadowczą, rekrutując źródła osobowe, agentów, którzy z kolei działali i próbowali wpływać na innych. Służba bezpieczeństwa szwedzka oczywiście traktuje tę działalność zagrażającą bezpieczeństwu bardzo poważnie. Mocarstwa zagraniczne, a zwłaszcza Rosja, dysponują wysokim poziomem potencjału, działają długoterminowo, żeby realizować cele, jak powiedział, reżimu. Rosyjskie działania wywiadowcze koncentrują się w szczególności na informacjach dotyczących szwedzkiego stanowiska politycznego i szwedzkiej działalności w NATO i Unii Europejskiej, ale także szwedzkiego wsparcia dla Ukrainy i szwedzkich zdolności wojskowych. Wpływy obejmują również kwestie polaryzujące, mające na celu podważenie szwedzkiego lub europejskiego procesu decyzyjnego. Tutaj właśnie ten Wedelin powiedział: postępowanie z agentem zagranicznym odbywało się od dawna przy użyciu metod konspiracyjnych. Agentowi powierzano m.in. gromadzenie informacji, przez które rosyjskie służby wywiadowcze mogły wpływać na szwedzki proces decyzyjny i go zatruwać. Służba bezpieczeństwa była w stanie szczegółowo śledzić przebieg spotkań, tematy rozmów. No właśnie, no i teraz powiedzieli właśnie, również szwedzka służba bezpieczeństwa ujawniła, jak to wygląda. Powiedzieli, że rekrutacja agentów często przebiega w kilku etapach, podczas których oficerowie wywiadu zagranicznych państw kontaktują się z daną osobą i tutaj wezwano również urzędników, też osoby fizyczne, żeby pamiętały, że jeżeli tylko podejrzewają, że padają ofiarą próby rekrutacji, mają zanotować, kto się skontaktował, kiedy i w jaki sposób nawiązano pierwszy kontakt oraz jaki powód podała dana osoba. Następnie taki urzędnik miałby się skontaktować ze służbą bezpieczeństwa, nawet jeżeli nie ma pewności, czy jest celem, czy też nie. No dobrze, proszę Państwa, i to by na dzisiaj było tyle. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Dziękuję Państwu bardzo za wsparcie tej zbiórki jednorazowej z pamięcią. Widzę, że Państwo masowo odpowiedzieliście na ten apel, także ta zbiórka się bardzo dobrze rozwija. Ja później wszystkich darczyńców przywołam, może wyświetlę nawet na ekranie, bo tam jest już ponad 80 osób, które zechciało wesprzeć. Również dziękuję Państwu za codzienne wspieranie na Patronite, buymeacoffee.com, buycoffee.tu. To dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał. No i oczywiście mbote wszystkim, alkilaptan bachu alkafilat tasir, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej. Ja już się z Państwem żegnam i do zobaczenia, do jutra.